Godzina 17.04, a w naszym studio Jarosław Jakimowicz, aktor, ale także przedsiębiorca.
Śmiej się, śmiej. Śmiej się, śmiej. Ty niedobra. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w popołudniu wnet, a Jarosław Jakimowicz w ostatnim czasie jest osobą dosyć rozpoznawalną, ale rozpoznawalną nie tylko jeżeli chodzi o swoje aktorskie osiągnięcia, ale także o taką niepowszechną postawę, jeżeli chodzi o środowisko właśnie aktorskie, jeżeli chodzi o środowisko związane z branżą filmową. Mhm. Mowa tutaj oczywiście o zaangażowaniu i obronie najmłodszych. Prawda?
Najmłodszych, tak najmłodszych. Naszych dzieci.
Dlaczego pan się w to zaangażował?
Wie pani co? Byliśmy na ty już przed chwilą, ale będziemy na pan teraz. Pani, tak? Tak, proszę pani. No jak mógłbym się nie zaangażować? No jeżeli mam... Może gdybym nie miał, może bym się mniej zaangażował, chociaż wtedy też powinienem, ale jeżeli mam dwóch synów, jeden ma lat 19, drugi 15, to no jakby chyba normalnym jest to, że jestem zainteresowany tym, w jaki sposób chce się ich tutaj wychowywać, chociaż oni są już trochę, jakby wychodzą poza ten
no
wiek,
właśnie,
bo tutaj
bo
dotyczy to trochę
tak,
tych
że
młodszych.
Teoretycznie
tak.
Oni już są poza tym.
No nie, ale to jest ten świat, który im tu budujemy, tak? Mój starszy syn uczy się w Anglii i nie wiem, jakie będą jego losy i gdzie go rzucą na świecie. Kolegów ma zewsząd, z tych, z którymi chodzi do szkoły. Są od Chin, Litwy, Meksyku. I nie wiem tam jeszcze jakich krajów, tak więc może się okazać, że wcale w Polsce nie będzie mieszkał, chociaż paradoksalnie jest związany z tą przeze mnie nie do końca popieraną formacją Wiosną kolegi Biedronia. Naprawdę, naprawdę.
Związany, czyli...
No związany, tam się zajmuje młodymi, aktywnie i tak dalej. No tak, jakby, żeby było jeszcze śmieszniej, jeszcze się mnie radzi tata, a co z tym zrobić, co z tamtym? No jak popatrzeć, jak tata ma podejście do Wiosny u siebie w social media, no to raczej mam taki, jaki mam. Do kłamczucha Biedronia. A tu syn jakby...
Ale co panu się nie podoba w tym, nie, no w co, tym mi, co prowadzę Rafał Trzaskowski?
Co mi się nie podoba? No co mi się nie podoba? Jakby no przede wszystkim zacznijmy od karty, tak? Która no czemu to ma służyć? Taka edukacja dzieci, tak małych. Komu to jest potrzebne? Dzisiaj są w szkole
Zajęcia
z etyki, czy tak? Etyki, czy i tam się im tłumaczy pewne rzeczy, no to nie wiem, może przeszkolimy te osoby i rozszerzmy jakby, żeby były bardziej otwarte i tak dalej. W szkole w ogóle ci nauczyciele, którzy są, jak nauczyciele przed chwilą strajkowali, ja pytałem się swoich wszystkich znajomych, jakich mieli fajnych nauczycieli, których wspominają ze szkoły średniej, podstawowej. Ilu ich było? Takich fajnych, od których się czegoś nauczyli, bo ci, oni strasznie mają, tak sobie uzurpują prawa, są tacy nieszczęśliwi i tak dalej, i tak bardzo zgnębieni byli. No i się okazuje, że jak ktoś miał, najczęściej wspomina się tych złych nauczycieli i niefajnych, a takiego fajnego pedagoga, jak ktoś miał, to może miał jednego gdzieś kiedyś i tak dalej, a reszta odbębnia.
Ale dlaczego pan nie jest taki współczesny? Przecież...
Ja jestem bardzo współczesny.
Ale przecież...
Pani zobaczy, mam różową koszulkę, przyszedłem w takich odblaskowo-niebieskich okularkach, no to nie
dlaczego?
Jestem współczesny?
Dlaczego? Światowa Organizacja Zdrowia ma takie standardy. Ona wyznacza je i uznaje, że to są dobre standardy dla
najmłodszych. Ale co mnie to obchodzi? Unia też różne. Wie pani na przykład, że polskie ślimaki winniczki we Francji już nie są ślimakami, tylko są rybami słodkowodnymi?
A jeżeli...
No bo tak ustaliła sobie Unia. No to ale... ja mam teraz wierzyć, że polski ślimak złapany gdzieś tam na Podlasiu w kanale już we Francji się będzie nazywał inaczej. No co mnie to obchodzi? No jakby... Znaczy... Pewnie jest dużo mądrych rzeczy i fajnych, które tego typu organizacje nazywają albo, nie wiem, promują i tak dalej. To uważam za kretyńską. Jakby myślę, że to jest niepotrzebne. Niepotrzebna jest kara. W zeszłym roku byłem w Izraelu. Byłem na objazdowej wycieczce, tak więc od Jerozolimy do nie wiem, do Tel Awiwu i w Betlejem również, czyli to już jest Palestyna. I w Tel Awiwie ja jako ten, bo to też trochę, bo ja jestem teraz, się okazuje, strasznym jakimś antysemitą, się okazało, że jestem od tam, nie wiem, roku powiedzmy, nigdy nie byłem, że jestem homofobem, jakby obrzydliwym. już nie mówię o innych rzeczach, no bo jak tam poczytać, co ludzie piszą, no to już tam nie mówię, że pedał, że tam cwel, to coś tam, no to już się z tym oswoiłem, ale tym wszystkim jestem. W Izraelu byłem na zaproszenie moich przyjaciół, którzy są Żydami, i oni mi pokazywali Tel Awiw, i w tym Tel Awiwie ja się pytałem, bo byłem zaskoczony, ja mieszkałem 4 lata w Barcelonie kiedyś, ja mówię, Jezu, ten Tel Awiw to jest Barcelona. To ja bym tak przyłóż jeden do jeden, bym to powiedział.
Dlaczego?
Dlaczego? Bo się ludzie bawią, bo biegają, bo są prostytutki, bo są narkotyki, bo są kluby, bo jest coś. No to, taka jest Barcelona jakby. I tak się bawią dzisiaj młodzi ludzie. Bo jest plaża, bo są homoseksualiści, którzy sobie po prostu żyją, chodzą i nikt ich nie stygmatyzuje. Ja się tam spytałem o kluby. Mówię, takie miejsca dla gejów. Na przykład w Barcelonie jest ulica Muntaner, gdzie są lokale, gdzie są sklepy, gdzie robiłem często zakupy, gdzie tam przystojni, naoliwieni, dobrze zbudowani chłopcy, nie wiem, przynosili mi t-shirtiki, żebym sobie przymierzał i tak dalej, mówili, że fajnie wyglądam. I w ogóle mi to nie przeszkadzało. I w tejże, w tym Tel Awiwie ja mówię, kurczę, tu jakieś kluby macie gejowskie? Ja mówię, po co kluby gejowskie? Jakie kluby gejowskie? My się wszyscy razem bawimy. To jest, jakie to jest fajne i proste, tak? Że nie oddzielamy, bawimy się i to jest ta tolerancja. A tutaj na skutek różnych układów i konszachtów pan Trzaskowski, spełniając pewnie obietnice, które złożył panu Rabiejowi, oni mówią teraz, że będą kluby sportowe, chcą otwierać, w których będą dla gejów hostele, czyli co chcą zrobić? Stygmatyzować. Niedaleko tu, gdzie się ja wychowywałem, na ulicy Okopowej, ja chodziłem do szkoły 234, jeden przystanek tramwajowy w prawą stronę, była szkoła moja podstawowa, ale już w lewą stronę, taki jeden przystanek tramwajowy, była szkoła na Karolkowej, gdzie tam chodziły dzieci, takie, które miały tak zwane trudne dzieci. To była tam jakoś, nie wiem jaki to był numer, ale to było wiadomo, że Karolkowa. No kurde, jak byliśmy gnojami i gówniarzami, a mieliśmy takiego kolegę w bloku, który chodził na tą Karolkową, no nie było nic bardziej obrzydliwego, rozumiem, co można było zrobić, jak łażenie i krzyczenie albo za kimś, że jesteś z Karolkowej.
Myśli pan, że do tego dojdzie w
Myślę, że
w Polsce,
nie, ale
tak?
gdyby takie kluby otworzono, no to będzie ten jest z tego klubu dla pedałów i tak by było, bo to jest stygmatyzowanie.
Ale pan wyprzedza w sumie to, o co chciałam zapytać. Niedawno na Ursynowie odbył się turniej siatkówki tylko dla gejów.
Tak.
I w szkole podstawowej to miało
tak,
miejsce.
No, to przecież jest jakaś, to jest chore umysłowo. Plus do tego tam widziałem jeszcze jakieś taką gdzieś przebiteczkę, albo nie wiem, w necie i tak dalej, że rozstawiono stoiska z gadżetami różnymi.
Tak, jeszcze jakieś lubrykanty erotyczne, no, masaż dla dzieci, której korzystają na co dzień dzieci.
No, ale jeszcze jest inna rzecz, jakby już sobie to wyobrażam. Powiem teraz coś jakby obrzydliwie takiego, co w ogóle zareagują ktoś. Jak widzę tych takich nauczycieli, którzy w TVN-ie, najlepszy nauczyciel roku, który się wypowiadał, jakie to jest straszne i tak dalej, no jak widzę tego nauczyciela roku, jednego, drugiego, trzeciego i on to jest taki dobry dla tych chłopców i tak dalej, taki, co pewnie z nimi siedzi, jak jadą na wycieczkę, na czworaka pod ścianą i w ogóle i fajni, opowiadajcie wszyscy, no nie wiem, to coś to mi jakoś...
Coś intuicyjnie panu nie pasuje.
Coś intuicyjnie mi nie pasuje i wiem, że tak jest, bo uprawiałem też sporty. Moja żona uprawiała sporty i tam się bardzo łatwo skraca dystans, tak? Jakby trener czy jak to powiedzieć, trener i pod no ci, których...
Podwładny
to nie nazwę, no ale wiadomo, tych, których trenuję. Tak, i tak dalej, i tak dalej. No
to, minioną sobotę warszawskimi ulicami przeszła Parada Równości. Tak. I pan się jak ustosunkowył je do tego? To dobre rozwiązanie?
Pani, mieszkając w Barcelonie, Jovan ma 15, czyli 14 lat, ma 19, czyli to było 14 lat temu. Jak miał 4 lata, kiedyś ulicą Paseo de Gracia właśnie jechały te platformy, na których, powiem szczerze, no jakby, jak on mnie się spytał, tata, co to jest, nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo Bo wie pani co, jak widzę flagi kolorowe, uśmiechniętych ludzi, naprawdę na social media dużo znajomych osób wrzucało, to fajnie, radośnie i tak dalej. Gdyby do tego to się tylko sprowadzało, nie byłoby żadnego problemu. Ale czy trzeba od razu rozgrywać? Ja nie wiem, czy tak było w Warszawie, ale czy muszą od razu wychodzić porozbierani z tymi gołymi dupami? Ja na tych platformach w Barcelonie, a to tego chce rabiej, to oni by taką chcieli. Tych takich
Ze zwierzęconych
ludzi, tych takich, bo powiem tak, w Barcelonie widziałem takich transów, że no piękne kobiety, tak? No ale u nas tych poprzebieranych starych z jakichś dziadów wymalowanych i tak dalej, no to jakieś karykatury transów to są i tak dalej. I oni tu opowiadają o jakichś różnych historiach. Sceny, które się tam odgrywały, no to nie wiem, no w zasadzie na tych platformach seks analny, oralny, rozgrywany jakby symultanicznie, no ale wiadomo, o co chodzi. No po co? Co mnie to? No jakby ja powiem coś takiego, co mówi 99%, no rób sobie co chcesz, tylko po co ja mam to widzieć, no jakby na cholerę mi to, co to jest za... Licz się też ze mną, że ja tego nie chcę widzieć, ale to jest nic, ale sytuacja, bo mam właśnie bana na miesiąc za odprawienie tej mszy, którą sobie zrobili ci gnoje.
Ale to właśnie nie właśnie i tutaj chyba popełniamy podstawowy błąd. To nie była żadna msza, to była profanacja mszy,
tak, masz
bo to
rację,
był happening, prawda?
No taki happening,
bo przecież ksiądz, który nie jest księdzem, ksiądz, który nie ma kościoła.
Dobrze, ale ta profanacja...
Więc ta profanacja
tak,
po prostu.
Ale ta profanacja spowodowała, że jak to zobaczyłem, to zrobiłem taki wpis. Jezus, tam na fejsie ja mam pod swoimi postami, przysyłają mi ludzie... wyjebać was wszystkich, katoli, zarżnąć, obciąć szyję, głowy, zgłaszam te posty, nikt ich nie kasuje. Ja napisałem pod tym zdjęciem z tej niby mszy, tej inscenizacji, napisałem, dupy bym wam skopał gnoje. I mam za 15 minut bana na 30 dni na Messengerze i na Facebooku za naruszenie zasad i tak dalej. Robię odwołanie, przychodzi mi po dobie, że podtrzymują, tak? Mi przysyłają zdjęcia ludzie, tam właśnie pod tym moim komentarzem przysyła koleś krzyż, na którym jest kał oddany, flagę polską, która jest wciągana przez kibel i tak dalej. Zgłaszam, nikt tego nic z tym nie robi. O co to ma chodzi? Przepraszam.
Nie, ale proszę nie używać niecenzuralnych słów.
Ale widzi pani, jak się zdenerwowałem?
Ale to proszę teraz posłuchać Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka, który dzisiaj miał konferencję i który w bardzo ostrych słowach powiedział do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Posłuchajmy teraz.
Prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, ogłosił deklarację LGBT+, która w mojej ocenie łamie konstytucyjne prawo rodzica do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, która zapewnia dzieciom prawo do wychowania w rodzinie, ustawy oświatowe. Wtedy wezwałem Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Adama Bodnara, do tego, abyśmy wspólnie przeciwdziałali takiemu łamaniu prawa. I ostatnio, gdy otrzymałem odpowiedź od pana Rzecznika Adama Bodnara, ze zdumieniem przeczytałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich, który ślubował obronę konstytucyjnych praw wszystkich obywateli, nie tylko nie chce ich bronić, ale żąda zmian w polskim prawie, które to prawa będą pogwałceniem polskiej konstytucji. I to jest naprawdę zdumiewające. I teraz garść konkretów, drodzy państwo. Co odpisał pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich? Otóż pan Adam Bodnar uważa, że dzisiejsze przepisy, które dają prawo rodzicom do decydowania, czy ich dzieci będą się uczyć w szkole o seksie, nie są satysfakcjonujące. Jego zdaniem polscy rodzice nie umieją i nie chcą o tym rozmawiać z dziećmi. Dlatego pan Adam Bodnar chce wprowadzić w polskich szkołach obowiązkową edukację seksualną dla wszystkich uczniów. Ponadto według pana Adama Bodnara polski program edukacyjny jest zły i trzeba opracować nowy. A w konsultacji z kim? W konsultacji wyłącznie z WHO. Nie ma i nie będzie nigdy mojej zgody na takie czynności, takie postępowania. Mówię zdecydowane nie wprowadzeniu do szkół powszechnej edukacji seksualnej, obowiązkowej dla wszystkich uczniów. Mówię zdecydowane nie wpuszczeniu edukatorów seksualnych na korytarze polskich szkół. Mówię również zdecydowane nie wprowadzeniu standardów WHO do polskiego programu nauczania.
To były słowa Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka, w kontrze do tego, co przedstawia, co reprezentuje Adam Bodnar. Jak pan skomentuje te słowa?
To znaczy tak, ja bym... Jak słyszę, jak pan mówi, że nie zgodzę się na wprowadzenie edukacji seksualnej w szkole i tak dalej, nigdy się na to nie zgodzę, to ja się też z tym nie zgadzam. To dlaczego nie? Tak, tylko dlaczego to musi być pod dyktando WHO i pod dyktando jakby, no nie wiem, mniejszości, które próbują zawładnąć większością. Tak?
Ale on z tymi standardami też się nie zgadza. Też mówił, że nie będzie...
No tak, ale on mówi, standard. Że w ogóle. On no mówi, w ogóle. Że w ogóle. Ale a nie ma nic jeszcze innego? Jakby no...
Że
no gdyby pani teraz stała się takim edukatorem, jakby teraz ja bym przyprowadził... A gdyby tu pana matka jechała, tak jak w filmie, to gdybym ja teraz przyprowadził dziecko, którego nie mam, powiedzmy 5-letnią dziewczynkę czy chłopca, i bym powiedział, no to pani mi teraz jakby spróbuje go tam jakoś, nie wiem, pomyśli, jak go edukować seksualnie, no miałaby pani jakiś na ten pomysł? Bo ja myślę, że jakbym sobie tak pomyślał dłużej, to jakiś bym miał.
Ale jest
niekoniecznie musiałbym lecieć do sex shopu i przylecieć z dildo. No.
Jest wychowanie do życia w rodzinie.
No tak, ale tam sobie nie dają ludzie rady, bo tam jest przypadkowa jakaś pani, która uczy geografii i ona bierze 2 godziny pewnie, żeby mieć jeszcze więcej godzin i ona przez te 2 godziny udaje, że
czyli
uczy.
Czyli pan jest za edukacją seksualną, tylko w innej formie?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No bo tylko my się nie bójmy słowa seksualną, no bo seksualna to naprawdę, to nie trzeba przyjść, nie wiem, nie trzeba z sztucznej waginy dzieciom na stół kłaść i tak dalej, nie trzeba się obnażać i pokazywać, bo powiem inną fajną rzecz. O, jak mój syn trafił do szkoły, znowu wracam tam do tej Katalonii, bo pięknie to było. Jego pani, seniorita Gloria, mówi jedną rzecz tam na spotkaniu ze mną, tak? Był zakochany w seniorycie Glorii, bo to było katolicka szkoła. Zresztą jak jest cała Katalonia. I pani mi mówi tak, tam Jarku mówi, twojego syna, bo kataloński jest wykładowym, będziemy uczyć matematyki w języku katalońskim, tam czegoś w języku katalońskim. Po hiszpańsku będziemy go uczyć tego i tego, tego, a w angielskim będziemy tego i tego, tego. I ja tak mówię, seniorita Gloria, excuse me, ale co, jaka matematyka nagle będzie po tym katalońsku, jakby dla 4-latka, tak? Mówię tak, bo widzisz, bo to jest coś takiego, jak my myślimy o matematyce, to my mamy już tak spaczone te umysły, że widzimy te wzory, te ułamki, te równania i mówimy, ja pierdziele, nikt tego nie rozumie, nikt tego nie lubił, te zapisane tablice, tak, i tak dalej, to jest jakaś tragedia. A seniorita Gloria, patrząc mi głęboko w oczy, starsza pani mówi tak, Jarek, będziemy go uczyć, co to jest mniej i co to jest więcej. To też jest matematyka. Ładne?
No ładne, ładne.
No ładne, no to wymyślmy takie coś. No nie wiem, no bo to, bo my się boimy chyba tego słowa seksualne jakby i to jest takie, bo jak seksualne, no to mówię, to od razu już widzimy, że on idzie przy te pomoce wiemy, naukowe, wiemy, to wiadomo, wiemy, co ma w ręku, tak?
A jeżeli już mówimy o tych poglądach i o tym wszystkim, to...
Ale coś jeszcze fajnego
dobrze,
ci powiem.
Jeszcze, tak.
Pani powiem, państwu, pani, wszystkim powiem. Wsiadłem sobie do taksówki, tam kiedy? W sobotę? Jechałem gdzieś? I coś tam rozmawiam z chłopem, który jedzie tą taksówką i no był z tych gadających, ale fajnie gadających. I coś zeszło na dzieci, tak? Jakby, i on mówi, wie pan, mówi, moje dzieci chodzą bodajże, tak, to jest gdzieś na Targówku albo Tarchominie, szkoła 275. I mówi, był Dzień Dziecka przed chwilą. No ja mówię, no był Dzień Dziecka. On mówi, wie pan co, taka dziwna sprawa. No bo moja żona jest w tym komitecie jakimś tam klasowym. No i Dzień Dziecka to mówi, moja żona z takim pomysłem przyszła, że kupią dzieciom lizaki. Żeby tak każdemu dziecku taki zrobić prezencik. Takie jakieś czekoladowe lizaki gdzieś tam są, na tym Targówku. I ona mówi tak, no to chłopcom kupimy rycerza, a dziewczynkom kupimy takiego lizaczka królewne. No i tam jest spotkanie tych klasowe tych i nagle... Jest frontalny atak. A jak to będziecie dzielić teraz to? I to rodzice, ja tego nie kumam. Młodzi rodzice, no przecież to jest taka pani, taki pan, który tam siedzi. Ja to już jestem, mógłbym być dziadkiem. Ale jeszcze mógłbym pewnie być ojcem takiego 7-latka. Ale wchodzi mi o to, że i teraz ci młodzi rodzice, ja tego nie pojmuję, co się z tymi łbami dzieje tych ludzi. I teraz tam podobno wojna straszna, że jak chłopcy dostaną rycerza, to jest płeć. To jakieś jest określanie i dziewczynki. Ale dlaczego dziewczynka nie może mieć rycerza? A dlaczego chłopiec nie może mieć
królewny?
No po prostu popieprzyło się ludziom w głowie, przepraszam, I tam cała taka awantura jakby się pojawiła i wiesz, wie pani, na jaki pomysł wpadli?
No na jaki?
Że smoka kupią czekoladowego każdemu. Bo smok według nich nie ma płci.
A to jest ono.
No ono smok. Ale nie, ale... No
przecież ale to jest jakieś... a jak pan się z tymi swoimi poglądami odnajduje w całej tej aktorsko-producenckim świecie?
No widzi pani, jak się odnajduje. No tak się odnajduje, że znaczy, może inna rzecz. Mam to gdzieś. To jest jakby pierwsza rzecz.
Ale nie czuje się pan stygmatyzowany? Nie czuje pan się
odepchnięty? Ja zawsze, nie, bo ja zawsze byłem odepchnięty. Ja zawsze byłem obcy. Jakby, bo... powiem taką ładną historię. My kiedyś byliśmy sąsiadami z Czarkiem Pazurą i żeśmy się spotykali całą ciążę mojej ex-żony. W zasadzie codziennie żeśmy się spotykali tam na winku i tak dalej. Mieliśmy 5 domów obok. Długo żeśmy siedzieli. Żony szły spać, a my żeśmy tam na strychach, bo domy ze strychami, tam takie miejsca, zakątki dla mężczyzn. I żeśmy sobie tam... I był tak, że już pamiętam, godzina jakaś chyba, mówię, że czwarta. Już byliśmy po którejś tym winie, czy wódce, czy tam, nie wiem, czy chyba wódce, bo ja wina nie piję, co będę tu oszukiwał. Po którejś tej wódce i Czarek mówi coś takiego. Naprawdę. I mówi tak, Jarek, ja coś ci teraz powiem, nie mogę teraz przeklinać, znowu pani mi zwraca ciągle uwagę. Mówi, ja ci coś teraz powiem. My z tych szkół, z tych wsi, te akademiki, te swetry na drutach, te kotlety pozawijane tam w jakieś folie i tak dalej, i tak dalej. Mówi... A ty przyjechałeś nie wiadomo skąd, ja w Niemczech mieszkałem, przyjechałeś nie wiadomo skąd, piękniś, machnąłeś raz grzyweczką i zakochała się w tobie cała Polska. Nienawidzimy cię. Oczywiście, żeśmy stuknęli się kolejny raz kieliszkiem tam tej wódki, wypili i to było takie nienawidzenie, tak? Ale w tym jest bardzo dużo prawdy. Tak więc ja inaczej jeszcze powiem. Pierwszy festiwal gwiazd, taki, który się odbywa w Międzyzdrojach, na który za chwilę znowu pojadę. Na pierwszym festiwalu gwiazd pierwsza dłoń, która była odciśnięta tam jakiegoś tam kogoś, to była moja dłoń, którą później ukradli, ale się znowu znalazła. I na tym festiwalu była wyższa kultura. Była pani Janda, pan Zanussi. Ja mam do nich naprawdę duży szacunek.
Mimo ich poglądów niekiedy.
To znaczy, teraz się jakoś coś zmieniają, jakoś, ale wtedy miałem, tak, i tak dalej. Ja byłem młody żbik w tym takim, tym świecie i tak dalej. My żeśmy nakręcili wtedy Młode Wilki i one miały mieć premierę na plaży tam w Międzyzdrojach. Były spotkania z wyższą kulturą, na które przychodziło po 30 osób. I były Młode Wilki, które wyświetlali na takim, takim ekranie na plaży i przyszło 800. Uwierzcie mi, że następnego dnia ta wyższa kultura nie odpowiedziała mi dzień dobry na śniadaniu w tym hotelu. My jak żeśmy nakręcili ten nasz film, to żeśmy byli tacy zadowoleni, tacy fajni.
Pan
że to...
po prostu nie powinien trafić do Polski, chyba.
Ale to ja wiem, ale to żadna Ameryka, to już mi mnóstwo osób powiedział, że ty, ja wiem, że teraz ktoś powie, temu się tam wydaje, to nie wydaje. Mnóstwo ludzi mi powiedziało, słuchaj, z twoimi warunkami,
no,
tam
pan,
czymś,
no
to...
z hollywoodzką urodą do Polski
tak,
trafia.
Ale przecież ja to 100 razy słyszałem na planach filmowych, na castingach i tak dalej, że naprawdę, ja najczęściej słyszałem, że mam za amerykańską urodę, tak więc, no tak więc teraz jakby... W nosie mam poglądy, mnie nie interesuje jakaś... Ja nie jestem chórem.
Ale nie odczuł pan, że za swoje poglądy,
no,
za
nie,
te poglądy...
Nie, no pewnie, że odczułem. Odczułem jak? Z tego powodu, ja o tym wypowiadałem się już. Jest serial, który się nazywa, już będę mówił, bo to nie ma co, to będę udawał. Na kanal dodać tak zwanym, czyli Kanal Plus, jest serial, który się nazywa... Jezus, jak książka takiego, który teraz pisze. Jakaś adaptacja książki, bo teraz wszyscy adaptują książki tych różnych tych. Nie Mroza, tylko kogoś jeszcze innego. Jakby, i on się jakoś taki dziwny. Żmijowisko. O, Żmijowisko. Mhm. Jest serial. Zaproponowano mi rolę w tym serialu. Ustalone, stawka, wynegocjowane. To trwa, to nie jest z dnia na dzień. Nauczony tekst. Jutro samochód umówiony, że 6:25 ma mnie odebrać spod domu na plan. Tak to się dzieje. O godzinie 17 dzwoni moja agencja, dzwoni Ania i mówi, Jarek, słuchaj, zadzwonili, że rezygnują z ciebie. Ja wiem, jak to rezygnują. Za twoje poglądy, za to, co wypisujesz.
Wprost powiedzieli,
tak,
nawet
oczywiście.
Się nie bali. Czyli Kanal Plus
tak.
Jest stacją...
Nie wiem, jaką jest.
Nietolerancyjną.
Nie wiem, jaką jest. Powiem ci, że nie interesuje mnie to.
Ale dlaczego? To właśnie trzeba głośno
no,
o tym
ale
mówić.
Ja to mówię, ale nie interesuje mnie, jaki są. Mnie nie interesują ludzie słabi, to są słabi. Mnie interesuje chór. Ja byłem zawsze indywidualistą. Ja zawsze, ja mam taki charakter i nie interesuje mnie dopasowywanie się. Ja się nigdy nie umiałem dopasować. Mi kiedyś moja koleżanka, która pracowała w kancelarii pana Lecha Kaczyńskiego, Ania, nie będę już tam, Ania.
To mówi, same Anie, Ania, tu, Ania,
Ania tam, tak. Ta. I mówi, Jarek, mówi, tobie nigdy nie będzie tu dobrze, mówi, bo ty jesteś egzotyczny, a tu się nie lubi egzotycznych. Ja pamiętam, jak ona to powiedziała, to było 20 lat temu.
A jak pan spojrzał na to, co się stało z Zofią Klepacką
jeszcze ci powiem tylko jeszcze jedną rzecz i pani powiem, i państwu powiem. Bo następna rzecz. Ja uczestniczę w takiej akcji charytatywnej, tam fundacja jest Rock and Roll i tak dalej. I robimy coś takiego, żeśmy w Warszawie pokazem mody zbierali pieniądze na dzieci, jakiś tam szczytny cel. Robiliśmy to w Warszawie, tam dzwoniła do mnie pani, umawiała się, bo to trzeba przymiarki, coś tam. No ale pomaga, ja uwielbiam naprawdę to robić, bo ja wychodzę z założenia, że jak możesz pomóc, to twoim obowiązkiem jest pomagać, a jeżeli jest to w tak błahy i prosty sposób, że tego się przejdę i pokażę za przeproszeniem swój ryj i będzie z tego jakiś efekt, no to w ogóle trzeba tak to robić. Tak więc było to w Warszawie, później było do Krakowa wyjazd na 3 dni, trzeba było to zrobić, to robimy i tak dalej. I teraz był wyjazd do Chrubieszowa. Znowu na 3 dni. I tam też jacyś są jeszcze inni aktorzy. Można sobie sprawdzić na liście, jacy są na tej liście. I teraz jest wyjazd do Chrubieszowa, też non-profit. Moja żona mówi, chce ci się jeździć. Mówi, ja wiesz co, mówię, ale już nie powiem Ania, bo nie jest Ania. Ja mówię, wiesz co, powiedziałem, że będę, byłem tu, byłem tam. No głupio mi odmówić, tak? Też mi się nie chce. Też bym posiedział w tym domu. Tych obowiązków tyle. Wiedzą państwo, jak to jest. No jakby chciałbym, nie wiem co. No, nic bym nie chciał, bo odpocząć. Ale mówię, dobra, pojadę. I byłem na grupie, na Messengerze, taka grupa cała tam z 15 osób i tak dalej, i tak dalej. I nagle patrzę, bing, coś przychodzi, informacja. Nie, o kurde, coś tam, że zostałeś usunięty z grupy. Ja myślę, że się pomyłem, no, coś kliknął i tak dalej, pewnie zadzwoni zaraz pani Mariola, albo tam doda mnie, bo pani Mariola tym zawiodywała. Matka dzieci, dorosła kobieta. Nagle pani Mariola nie dzwoni już do mnie, tak jak wcześniej dzwoniła, namawiając mnie do tego, tylko pisze mi SMS-a. Wiesz co, muszę z ciebie zrezygnować, bo inni aktorzy powiedzieli, że jak ty pojedziesz na ten wyjazd, to oni rezygnują. Naprawdę. Sprawdźcie sobie ludzie do Chrubieszowa, jacy inni aktorzy jadą, bo to jest czarno na białym wtedy widać, kto tak robi, rozumiesz? No żebyście mieli odpowiedź.
No dobrze.
I rezygnują.
Wiadomo, że Borys Szyc, Kinga Rusin zaatakowali tak. Zofię Klepacką, tak. To już jawny tak. Był atak na Olimpijkę, więc jakby to środowisko zaczyna się w końcu dzielić. Może lepiej, że będzie to jasne i
no
jawne.
Nie, ale wiesz, jak ono się dzieli? Ono się dzieli tylko na tą taką sitwę wokół TVN-owską, tej wyższej kultury i nie ma tej drugiej, tak naprawdę. No jaka jest ta druga? No zobacz, wiesz o co chodzi. No umówmy się. Jak mnie poproszono o to nagranie z poparciem, dla mnie nie ma żadnego problemu, bo mnie często jest, jak ktoś dzwoni, mówi, wie pan, taka jest impreza, będą takie media, albo coś tam. Mnie to nie interesuje. Będzie taka impreza charytatywna, przyjdą. Nie, albo ja to robię, albo nie. Mnie nie interesuje, kto jeszcze, tak? Spytali się mnie, czy co ja uważam na temat tej wypowiedzi i ataku na Kingę Rusin, na Zofię Klepacką. Kingę Rusin to możemy zaraz zaatakować. Na Zofię Klepacką. No to mówię, oczywiście, przyjeżdżajcie z kamerą, ja mówię to, co myślę, tak? I ja na spontanie, emocjonalnie, bo jestem emocjonalnym człowiekiem, który reaguje też może trochę chwilą, ale nie jestem na tyle tępą osobą, która nie ma refleksji, która nie potrafi zmienić też zdania, bo tylko głupek i idiota jakby jest pewien swoich racji tak zawsze.
No i
jakby,
wie pan
co? I teraz jakby dałem tą wypowiedź i tak dalej, i ja myślę, że bo to Borys, no jakby Borys jest przyjacielem Kingi Rusin, tak? Jakby no w necie jest pełno zdjęć jakby i tak dalej, są przyjaciółmi. Zresztą to jest takie towarzystwo, tak? Niech będą, no każdy ma jakie chce, ale ja z Borysem naprawdę wypiłem parę flaszek wódki i tak dalej, żeśmy balowali przez, nie wiem, długi okres w życiu i tak i śmak i tak dalej. I tu jakby żeby było śmieszniej, Borys Szyc, matka jego pierwszego dziecka, to on ją przeze mną poznał, u mnie w lokalu, tak? Bo jakby Anię. To więc jakby gdzieś związany, ale trochę mnie jakby też z tym zdenerwował, tak więc ja emocjonalnie powiedziałem, ale nie powiedziałem z imienia, nie powiedziałem z nazwiska, tylko że ktoś to przebalował i tak dalej. No i się zaczęło, tak? I teraz tak, zareagował Andrzej Pongowski, którego znam bardzo dobrze, bardzo pięknie zareagował. Na zasadzie, to już powtórzę po raz kolejny, na zasadzie trochę takiej, wiesz, Zosia nie lubi Wojtka, a Wojtek nie lubi Kasi, to ja z tobą nie pójdę do piaskownicy, tak? I wykreślam cię ze znajomych. Jak jesteś moim kumplem, jesteś moim znajomym, jeździmy do tych międzyzdrojów, jeździmy na imprezę transplantacyjną, na której żeśmy byli 2 miesiące temu, gdzie jesteśmy tam zawsze, bo ja jestem żywym dawcą, gdzie znamy swoje historie i długo i tak dalej, to jeżeli jesteś takim moją bliską osobą, on tam mówi nawet o przyjaźni w tym swoim takim tam expose, to nie powinieneś do mnie zadzwonić? Powiedzieć: Jarek, co tam? Ja tak robię. I on do mnie napisał, że nie może być tego, i on wyrzuca mnie ze swoich przyjaciół. To wiesz, co ja zrobiłem? Ja wziąłem telefon, proszę pani, i dzwonię do niego, no bo kurczę, no spytaj mnie, no nie wiem co, no jakby, no wiesz, o co chodzi. Zrzuca, raz, drugi, nie mogę z tobą rozmawiać, jestem na spotkaniu. No to 2 tygodnie już jest na tym spotkaniu, bo do dzisiaj nie zadzwonił, tak?
Ale czy to nie jest tak, że artyści mają jakieś swoje poglądy, mają podobne poglądy na przykład do pana, ale ich jednak nie mówią.
Wiesz co, bardzo dużo osób,
kryją się z nimi.
Bardzo dużo osób.
Nie mówią, po prostu wolą milczeć.
Bardzo dużo osób, ja już to wiem, bo no przecież osoby, którzy realizują te nagrania, jakby mówią, wiesz, dzwoniliśmy do tego, ten nie chciał, bo ja mówię, kurde, takie mizerne te nazwiska macie, tak? Dzwonimy do tego i tam wiele jest takich osób, które mówi, no niby tak myślę, ale nie chcę się, rozumiesz, ale no widzisz, widzi pani, ale ja mam inny charakter, ja naprawdę mam taki, ja nie kalkuluję, jeżeli jakiś cymbał myśli, bo tak mi cymbały zarzucają i tak piszą czasami, co jest w ogóle dla mnie po prostu, niech się cymbał rozbiegnie i puknie się głową, ja nie liczę.
Ale to jest też problem chyba tej bardziej prawicowej, konserwatywnej strony, że ona nie wytwarza swoich elit.
Nie wytwarza
swoich twarzy, nie lansuje
nie,
młodych.
Bo tu się zaczęło odwrotnie. Wie pani, co ja zrozumiałem? Ja kiedyś myślałem, jeszcze całkiem niedawno temu, że lewicowi to są tacy fajni, mili, spokojni, kulturalni, grzeczni, że wszyscy razem, pedały, Żydzi, tam nie wiem kto jeszcze i tak dalej, że to w ogóle tak jest fajnie i oni są tacy mili, a ci prawicowi to jakieś rozwiątrzone, oszołomy, nacjonalistyczne, narodowościowe i tak dalej, antysemici, tak? I tak dalej. Kurczę, w ciągu, bo nie mówi się w przeciągu, w ciągu ostatniego roku, ja nie to, że mi się wydaje, jestem pewien, to jest zupełnie odwrotnie. To jak byłem na marszu...
na 11 listopada?
Tak, na marszu tutaj. Ja nie szedłem w jednym miejscu, łaziłem wszędzie, żeby zobaczyć wszystko, bo ja tak mam. Kurczę, pełno fajnych, młodych ludzi z flagami, dzieciaków i tak dalej, i tak dalej. Najechało się też tych takich, kurczę, to widać, że jakby
kibiców,
dać im sygnał, to by roznieśli wszystko, ale tam im ktoś fajnie, widać, wytłumaczył i to fajnie rozumieją. Słuchajcie, trzeba, żeby
czyli
było kulturalnie.
Co?
I teraz tak, i tu się okazało, że oni są fajni, ci są fajni. A teraz ja robię wpis, rozumiesz, i ten wpis przerzucają do pani Janda, go sobie umieszcza u siebie, na tym wyższej kulturze i sztuce, u siebie na profilu i jest nagle tak. No nie mogę znowu. Ty cwelu, ty coś tam, ty aktorzyno, ty... No to... Słuchaj, ja bym w życiu tak nikogo nie nazwał. Tak można nazywać człowieka?
To jest problem.
Co ja ci zrobiłem?
To jest problem konserwatywnej strony, że nie ma nakładów na kulturę.
No
bo te osoby, które mają takie poglądy, o których mówimy, dalej są w przestrzeni publicznej jako autorytety.
Tak.
Nie ma nowych młodych autorytetów.
No
nie kształtuje się tego.
Nie
to
ma.
Już jest problem Ministerstwa Kultury, nie wiem, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To są pretensje do nich uzasadnione. No tak.
No może i tak, no ale co. Tylko wie pani co.
Bo pieniądze jednak generują
tak,
to, że można zrobić super produkcję, można zrobić super serial. Bez pieniędzy niestety.
No nie, ale tylko to chodzi jeszcze o to, że ja mam Facebook i jestem w social mediach od 1 września ubiegłego roku, tak więc nie jest to nawet jeszcze rok. Przez ten rok dowiedziałem się, że jestem jakimś ultraprawicową osobą. Jakimś w ogóle mam jakieś poglądy ultraprawicowe, gdzie nigdy w życiu mi to do głowy nie przyszło, jakby... ale ja nie chcę też jakby uchodzić za jakiegoś rewolucjonistę. Ja nie chcę nic rewolucjonizować, tak? Jakby ja naprawdę, bo to jeszcze odpowiem, cofnę, jak tam się komuś wydaje, bo w ogóle kwintesencją wszystkiego na koniec, jak już ktoś myśli, że opluje mnie już najbardziej jak może, to pisze, ty pisiorze, no i to w ogóle ty pisiorze, nigdy w życiu nie głosowałem na PiS, rozumiesz, ale ty pisiorze, albo Albo ludziom się wydaje.
A na kogo pan głosuje?
A co panią to obchodzi? A ja nigdy, wiem, że obchodzi. Jeżeli komuś się wydaje, bo ludzie tak kalkulują, że ja to robię dla sztuki, że chcę, żeby w telewizji publicznej chcę w Koronie Królów zagrać, że ale wie pani, o co chodzi, że ja to
potoruję. A jak będą wybory prezydenckie, będzie Donald Tusk i Andrzej Duda, to bardziej do kogo panu jest bliżej?
Nie, no Duda, absolutnie Duda. To w ogóle nie ulega wątpliwości. No już nie chcę się niepochlebnie wyrażać o... Ale pan tam nie zostanie w Niemczech, no, tam gdzieś, gdzie żyje, no.
O tym, jak być przedsiębiorcą, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś porozmawiać. Czas nas goni i tak już jest późno, bo jest 17:30.
Ale ja nie chcę kończyć.
A co pan jeszcze chce powiedzieć?
Kurde, chciałem tyle rzeczy, nic nie powiedziałem.
No, rozmawiamy już prawie 40 minut.
No, nic nie powiedziałem, tylko się spociłem bez gorąco i tak.
Ale to jak może na koniec chce pan coś jeszcze powiedzieć.
Pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie. Powiem inną rzecz. Borys Szyc do mnie się odezwał, bo to będzie ładna...
Odezwał się w końcu.
On się do mnie odezwał, któregoś dnia wieczorem napisał do mnie informację. Trochę mi tam próbował coś, ale wie pani, co jest fajne? Że widocznie nie leżało to i jemu, bo i nie leżało mi. Ja przez te 3 dni, jak to napisałem, właśnie jako ten człowiek z refleksją, mówię, kurde, a może potrzebnie, może niepotrzebnie.
Ale co pan tam dokładnie napisał?
Nie, ja napisałem, że...
Nie powinien atakować Zofii Krzepackiej?
Że nie powinien ktoś, kto przebalował pół życia... atakować kogoś, kto te pół życia spędził na wodzie, na treningach i tak dalej, i tak dalej. I to było za te przebalowanie pół życia, tak? Ale ja tą połówkę życia przebalowałem z nim, spokojnie, bądźcie spokojni, tak? I wszystko to, co on robił, ja też robiłem, żeby było jasne, tak? Bo żeśmy to wszystko razem robili. Jakby tam się ktoś zastanawiał. Ale chodzi mi o to, że on napisał. Ja mu odpowiedziałem. On mi napisał, ja mu odpowiedziałem. I ta wymiana trwa 1,5 godziny. Fajnie, jestem mega... Ciary mam teraz, słowo honoru. Koniec było to, że mu napisałem, Borys, przepraszam cię. Ale nie żałuję wypowiedzi, żeby było jasne.
To w końcu odezwał się, ten telefon nie milczał te 3 tygodnie. Czy tam 2 tygodnie.
Nie, to mówisz, ale to Borys, a ja mówię o koledze jego, Pongowskim, który zareagował, że musi mnie wykreślić ze znajomych. Ty w ogóle nic pani nie zrozumiała.
Nie, zrozumiałam, tylko jest tyle wiadomości cały czas o tym Messengerze i Facebooku, że...
Trzeba być na oriencie, a nie przysypia pani czy coś, ale upały, rozumiem.
Tak, ale mnie tak to nie dotyczy jak pana.
Proszę bardzo. No tak mnie pani posadziła tu, jak na przesłuchaniu. Grzeje mi w plery 40 stopni na plusie.
No a reżyser przesłuchania niedawno zmarł.
Tak.
Pan Bugajski.
No niestety.
Jarosław Jakimowicz, aktor, przedsiębiorca, o swoich pasjach przedsiębiorczych jeszcze nam kiedyś opowie. Bardzo dziękuję
za wizytę
w Popołudniu Wnet, a my oczywiście puścimy utwór z Młodych Wilków.
Pocałuj Noc.
To oczywiście Pocałuj Noc, bo ja wychowałam się na tym filmie i bardzo się cieszę, naprawdę, że mam możliwość z panem porozmawiać.
Cieszę się, że się pani cieszy.
Naprawdę, bardzo się cieszę.
Ja też się naprawdę cieszę, że się pani cieszy.
No i sobie teraz posłuchamy bardzo ładnej piosenki. Dziękuję. Didu, 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 didu.